Teraz co nieco powiem o księdze Daniela. Bez księgi Daniela Ewangelia Jana Apostoła milczy w dużej mierze, nie przemawia pełnym głosem. Imię Daniel oznacza Bóg osądził, Bóg sądzi. Jak mówiłem wczoraj, że taką cechą wiodącą Ewangelii Jana jest sąd ostateczny, prawda o sądzie ostatecznym. My sądzimy, że sąd ostateczny będzie. Tak, ale to będzie jedynie podsumowanie tych sądów, tego sądu, który trwa. Bo punktem kulminacyjnym to jest tajemnica krzyża i zmartwychwstania. Sąd ostateczny ma dwie fazy. Sąd Boga człowieka nad nami, a teraz my sami siebie sądzimy. Świat sam siebie sądzi. I ten sam temat jest w księdze Daniela. Bóg sądzi, Bóg osądzi. Nie macie wątpliwości, że Jezus przegrał w Izraelu tylko dlatego, że nie spełnił oczekiwań Izraelitów. Mianowicie nie dał im władzy nad światem, nie dał im bogactwa świata i sławy niebotycznej. I szyderstwo, takie święte szyderstwo księgi Daniela polega na tym, że czekali na Mesjasza na poziomie Nabuchodonozora. Gdyby istotnie Jezus spełnił oczekiwania narodu wybranego, to Mesjasz byłby taką potęgą polityczną jak Nabuchodonozor, ale Izraelici byliby na poziomie Babilonu w oczach Boga. I to jest bardzo ważna informacja dla nas. Jak wiecie, Nabuchodonozor księdza Daniela kilka razy się nawraca. Otóż to jest fikcja literacka. To są po prostu przypowieści. Jest 7 przypowieści. Księga ta powstała mniej więcej 2 stulecia przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Trochę mniej niż 2 stulecia. Anonimowy autor chciał powiedzieć Izraelitom, że nie bójcie się prześladowań Antiocha Epifanesa IV, ponieważ on nie niszczy wiary w Boga Jahwe. On ocala prześladując. Ocala. Otóż Aleksander Wielki miał taką ambicję, żeby uczcić bogów greckich poprzez podbój świata. No i wszędzie pomniki Zeusowi stawiał. I wykazać światu, że Zeus jest rzeczywiście najpotężniejszy ze wszystkich bogów. Jeden z jego następców, Antioch Epifanes. Epifanes to tyle samo, co boski, olśniewający, wspaniały. Przyjaciele ogłosili go Bogiem wcielonym. On też miał ambicję, żeby szczególnie w Izraelu stłumić wiarę w Boga prawdziwego, Boga Jahwe, żeby narzucić jedną wiarę, jedno obyczaje i stworzyć imperium. Oczywiście nie udało mu się to. Jedynie, mówię o tym, pierwsza i druga księga machabejska wzbudził u tych wierzących, prawych Izraelitów opór, zryw powstańczy. Wielką ofiarę musieli złożyć Izraelici, by ocalić wiarę w Boga prawdziwego i tego Bóg chciał. I w końcu przez chorobę ciężką został wzięty z tego świata. Antioch Epifanes IV. Nie bójcie się Antiocha Epifanesa. On przez prześladowania oczyszcza. On wymusi wierność ducha heroicznego. Później oczywiście Jezus powoła się na ten moment z historii pierwszej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła, gdy cesarze rzymscy, którzy się ogłaszali bogami, domagali się od nich chrześcijańskich czegoś podobnego, żeby oddawano im kult boski. No i gminy chrześcijańskie musiały iść na rzeź. I Jezus też do Jana mówi: nie bój się, tu się Kościół oczyszcza, on ratuje. Ci cesarze prześladując ratują Kościół. I kiedyś nam powie, mnie, ja cię ratowałem przez twoje choroby, kalectwa, bo inaczej popatrz sobie wyostał. Więc pojęcie dobra i zła jest względne w Piśmie Świętym. Na pewno Bóg darmo nam nie daje cierpieć swoim dzieciom. Jeżeli dopuszcza, to wie, co robi. I za tym się coś bardzo wielkiego kryje. Ale to będzie nam dane poznać dopiero w przyszłości. Będziemy dziękować Mu za wszystkie wielkie nieszczęście naszego życia. Prorok Daniel mówi: bójcie się raczej czasów pełni łaski, czasów mesjańskich, bo właśnie te wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz, okaże się, że naród wybrany, Izraelici, są gorszymi niż Nabuchodonozor, niż Antioch Epifanes IV. Nabuchodonozor jeszcze się nawracał, gdy otrzymał znaki od Boga. Więc to nie był antychryst, tylko człowiek pogani, niewierzący. Ale Antioch Epifanes IV jest typem w Piśmie Świętym antychrysta, wcielenie demona. I niestety w rozdziale 10 Księgi Daniela Izrael zostanie nazwany antychrystem. Chciał, nie poszedł za znakami, nie nawracał się, ale wręcz chciał jakoś, służąc demonowi, zniszczyć Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. I teraz już przejdźmy do, pokrótce, do tego, co kazałem wam przeczytać. Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego. Jest tu mowa o 4 młodzieńcach, jednym wyjątkowym, o Danielu. A chodzi o to, że tu jest przypowieść o tym, jak będą 4 ewangeliści czuli się wewnątrz kościoła, który jest na poziomie pogańskim, za dużo pogańskim. Tych 4 młodzieńców Hananiasz oznacza Jahwe jest łaską, jest łaskawy, Miszel Bóg moją mocą i Azariasz Jahwe pomógł mi. To jest trójkąt, a w środku Daniel to jest świecznik. W kościele przed epoką Ducha Świętego, bo Apokalipsa nam powie, że Kościół niestety jest, chrześcijanie są na poziomie Babilonu. Mają takie marzenia, mają takie tęsknoty, mają ducha pogańskiego. Wyjątkowy jest Daniel, bo ma dar poznawania snów, interpretacji snów. Oczywiście tutaj tymi wykładaczami snów, wróżbitami w królestwie, to jest aluzja do polityków. To są ci, którzy wróżą i śnią dzień i noc. To politycy. Tak zostali tutaj oszczeni. Wykładacze snów. Bo rację ma święty Jan Apostoł, co mówi w Apokalipsie swojej Ewangelii. No i później oczywiście prorok Daniel. Prosiłem również o przeczytanie rozdziału 5, uczta Baltazara. Otóż sedno katechezy polega na tym, że Izraelici, kiedy odrzucili Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, zapragnęli, wykorzystując niesnaski w Rzymie, żeby uwolnić się od panowania rzymskiego. Zgromadzili się podczas Paschy bardzo tłumnie, nie tylko z Palestyny, ale i z okolicznych narodów, święcili Paschę. I podczas Paschy Rzymianie otoczyli Jerozolimę. I to jest też aluzja do tego, że Babilon został zdobyty przez Cyrusa w ten sposób bez walki, podstępem. Jego inżynierowie obliczyli, jak wartko płynie woda, nurt wody. I nurt Eufratu kierowali inne doliny, zmienili bieg rzeki i odczekali w ukryciu, odczekali na to, kiedy Eufrat, który przepływał przez Babilon, jego koryto wyschnie i po suchym korytem przeszli podczas nocy i bez walki zdobyli Babilon. A wtedy właśnie była uczta panującego w Babilonie, uczta na cześć potęgi Babilonu, że jest nie do zdobycia po ludzku, nie do zdobycia. I żeby uczcić potęgę tych bogów, to kazał ówczesny król przynieść naczynia, które były zdobyte przez Nabuchodonozora przy pokonaniu świątyni jerozolimskiej, Jerozolimy. Że nawet Jerozolima padła, tak potężnych mają bogów. Oczywiście tej samej nocy zginęli. Najważniejsza myśl to jest to, że Jezus, oczywiście Jerozolima, kiedy ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, poszli na Paschę. I od tego momentu Jezus swoje łaski skierował poza Jerozolimę, do krajów pogańskich. Wody życia popłynęły. To jest przypowieść po. Oczywiście tu chodzi o dar bojaźni Bożej, że to nie jest ówczesny król Baltazar, tylko znowu fikcja literacka. Zabrakło im bojaźni Bożej. Zabrakło. Zakpili sobie z Boga. Jerozolimie zabrakło daru bojaźni Bożej. Nurt wody życia poszedł. do pogan w inne miejsce. A Jerozolima została zdobyta najpierw przez szatana, a później przez Rzymian. Tak jest przesłanie. I oczywiście, jeżeli zabraknie dziś w Kościele dar bojaźni Bożej, życia miłością z krzyża, a każda Eucharystia tego chce uczyć, to Jezus wody życia może gdzie indziej skierować. A w Kościele wszystko może wyschnąć. Ostatni odcinek, który kazałem przeczytać, to jest wizja męża w białych szatach. Wielka wojna. Oczywiście tym mężem w białych szatach jest Jezus Chrystus. Nie bój się. Bóg mówi, anioł mówi do Daniela, nie bój się tej wielkiej wojny, ponieważ ostatecznie wszystko służy Bogu. Nie bój się tego, co będzie z wami wyczyniał Antioch Epifanes IV. Natomiast uważajcie, żeby Izrael w czasach pełni łaski, w czasach Mesjasza, nie był Antiochem Epifanesem IV. W Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Ojca wyszedł i do Ojca idzie, stał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra. On rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi nogi umywać? I Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znowu zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, myłem wam nogi, to i wy winniście sobie wzajemnie umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja uczyniłem. Zaprawdę powiada wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, którego posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, ale trzeba, aby się wypełniło pismo. Bo ze mną spożywa chleb ten, który podniósł piętę na mnie. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, który mnie posłał, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Ważny moment. Tam, gdzie synoptycy podają słowa konsekracji Jezusa Chrystusa, to jest bowiem ciało moje, to jest krew moja. W Ewangelii Jana jest przez ten gest umycia nóg jakby komentarz do tego. Umycie nóg to jest akt pokory. Jezus, będąc Bogiem, pełnia funkcję ostatniego w rodzinie. Zawsze ten ostatni, czy niewolnik, czy najmłodsze dziecko mywało nogi w czasie Paschy. Jezus chce powiedzieć, że najbardziej w Kościele będzie brakować pokory. Że wszystkie podziały w Kościele, wszelkie niezgody rodzą się na tle braku pokory. I jeżeli jakiś sakrament ma nas nauczyć pokory, to sakrament Eucharystii. I że tylko ten uczestniczy naprawdę w Eucharystii, to uświadamia sobie, że przyjmuje Boga, Bożą miłość najpokorniejszą, która nikogo nie odrzuciła, nawet Judasza Iskariota. Zamiast słów konsekracji umycie nóg. Trzeba się nad tym zastanowić. Jezus tutaj depcze głowę węża, depcze pychę ludzką, apostołów, konsekrujemy w Eucharystii chleb, który jest symbolem pobytu w Egipcie. Wino jest symbolem, że z Egiptu miłość Boża przyniosła ten naród do ziemi obietnicy, gdzie już było wino. A więc naszego Ducha Jezus Chrystus chce przenosić z Egiptu duchowego do ziemi obietnicy. W Eucharystii, ale to już będzie tej alegorii, jestem krzewem winnym, latoroślami. Jezus występuje jako oblubieniec i odnawia więź z oblubienicą, z Kościołem, z naszą duszą, z duszą każdego z nas. Ale najważniejsze, że Jezus chciałby, żebyśmy zapamiętali i prosili o to, byś nam dał swoją pokorę. Ukazał nam, czy aby my zbyt wiele nie niszczymy przez swoją pokorę.